Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wprost zapytam, boi się pan Trybunału Stanu?
Nie, no nie boję się, nic złego nie zrobiłem, więc na pewno nie naruszyłem prawa, które pozwalałoby stanąć, czy postawić mnie przed Trybunałem Stanu. Natomiast, no, patrząc na to, co niektórzy politycy opozycji mówią, to rzeczywiście wszystko jest możliwe, tak? Że można właściwie każdego postawić przed Trybunałem Stanu i dowolny zarzut mu postawić.
Ja oczywiście nawiązuję do tego, co Robert Biedroń powiedział w czasie weekendu na konwencji ugrupowania Wiosna. Idziemy po was do posłów PiS-u w kierunku Jarosława Kaczyńskiego, ale problem jest, niezależnie od tego, kto mówi do kogo, skąd się bierze taka temperatura kampanii wyborczej. Wydawać by się mogło, że wybory do Europarlamentu to są te uspokojone takie, mniejsze emocje, a tutaj są dość radykalne wypowiedzi, zresztą z różnych stron sceny politycznej, powiedzmy wprost.
No, myślę, że w ogóle temperatura sporu politycznego rośnie, to widać z roku na rok, a ten rok jest specyficzny, ponieważ mamy
kumulacja.
Wybory. Tak, kumulacja dwóch wyborów, w tym samym roku te wybory do Parlamentu Europejskiego, za chwilę, bo to przecież już w tym roku październik, listopad, tak, będą wybory do Parlamentu Polskiego, Sejmu i Senatu. To niewątpliwie powoduje tą kumulację, bo właściwie mamy już taki początek kampanii wyborczej do polskiego parlamentu.
Robert Biedroń powiedział, że nigdy wcześniej politycy tak nie ingerowali w pracę policji i sądów. No i jeżeli patrzymy, jak Zbigniew Ziobro zmienia prezesów w poszczególnych sądach, nie budzi to w panu obawy, że sędziowie mogą rzeczywiście tymi zmianami personalnymi czuć się zagrożeni? Bo no, nikt nie wpływa bezpośrednio na orzeczenia, ale samo zamieszanie organizacyjne w sądzie to nie jest dobra chyba historia.
No, z jednej strony mamy ogromne oczekiwania społeczne, żeby dokonać zmian w sądownictwie. Bardzo mało spotykam ludzi w czasie spotkań z wyborcami, którzy by chwalili nasz system sądowniczy.
On, tak, jest powszechnie krytykowany.
Wszyscy go powszechnie krytykują.
Ale
i to już
tak
od wielu lat, więc próbujemy coś zmienić. Uważamy, że i w samej strukturze sądownictwa są pewne strukturalne nieprawidłowości, które należy zmienić. Zaczęliśmy od Sądu Najwyższego, gdzie no wreszcie udało się powołać Izbę Dyscyplinarną, bo przecież rzeczywiście sędziowie byli swego rodzaju jakąś taką, no, grupą społeczną, która była wyjęta spod prawa. No, oczywiste przestępstwa, oczywiste wykroczenia nie znajdowały finału w wyrokach. Sędziowie albo w ogóle nie byli pociągani do odpowiedzialności za zwykłe kradzieże czy wykroczenia drogowe. Więc to należało zmienić. No, chcemy konsekwentnie zmieniać ten system. Są przygotowywane zmiany w kodeksie postępowania karnego, w kodeksie postępowania cywilnego. One na pewno będą wprowadzone. Część w tym roku, część na pewno w następnej kadencji. Tutaj duże prace w tym zakresie trwają. Akurat w tym zakresie się nie śpieszyliśmy, ponieważ no to nie można zmieniać w tak ważnych ustaw jak kodeksy, że tak powiem, szybko. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że wszelkiego rodzaju zmiany personalne zawsze powodują pewne niepokoje, natomiast no, my nikogo nie wyrzucamy, nikt nie przychodzi też z kapelusza, nie bierzemy przysłowiowego murarza czy taksówkarza, nie ujmując tym zawodom, tak? Nie robimy ich sędziami czy prezesami sądów. No, to są koledzy tych samych sędziów, którzy odchodzą. Jest kadencja przecież też w tych zawodach. Nic się nie dzieje groźnego, tak? Co by komukolwiek groziło, że nagle, nie wiem, no może przestać wyrokować. No to, że ktoś straci prezesa sądu, no to jest rzecz naturalna, tak? No,
ale nigdy nie było w panu pośle takiej chęci powiedzenia: Zbyszek, nie tak szybko, nie tak ostro? No bo te personalne zmiany były dość gwałtowne.
Ja powiem tak, naprawdę wielu, wielu wyborców, z którymi się spotykam, mówią: dlaczego tak wolno, róbcie szybciej, jeszcze więcej. Więc ja tu jestem przestraszony tym, że się okazuje, że jeszcze są tacy, którzy są niezadowoleni, tak? A co dopiero tych zadowolić, no to myślę, że nie wyobrażam sobie, żeby mogli ich zadowolić, tak? To co do niektórych zmian, zgadzam się, że można robić trochę wolniej. Ja jestem zwolennikiem w ogóle
ewolucyjnie, tak?
Tak, ewolucyjnych pewnych zmian. Zresztą jak byłem w ministerstwie, to walczyłem z tym, z urzędnikami, żeby nie dokonywać częstych zmian prawa, tylko długo przygotowywać i robić takie większe,
raza solidnie.
Większe zmiany, bardziej kompleksowe, ale jest to dosyć trudne, dlatego że urzędnicy mają taką tendencję, żeby natychmiast coś wyskakuje, to zmieniamy. Jeżeli polityk się temu nie oprze, no to idzie w tym kierunku, to jak urzędnicy chcą, a oni tam siedzą po 20-30 lat, także wiedzą też, jak to robić i no, pod tym względem są sprawni. No.
To teraz zajmijmy się tematami typowo europejskimi. Co przeciętny Polak ma pomyśleć o relacjach Polska a strefa euro, wprowadzenie waluty europejskiej? Prezes Kaczyński mówi w sobotę, że tak, euro tak, ale w tym momencie, kiedy to będzie w naszym interesie, czyli tak naprawdę pewna sytuacja odroczenia naszego wstąpienia do strefy euro, a z drugiej strony no na przykład Dariusz Rosati, europoseł Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, mówi, że bez euro jesteśmy na peryferiach Europy. Panu, która ta wizja jest bliższa?
Bliższa mi jest ta wizja wejścia do strefy euro w odpowiednim momencie, który będzie korzystny dla polskiej gospodarki, a jednocześnie też dla obywateli Polski.
Tak? Ale takiego twardego nigdy nie wejdziemy do strefy euro z pana ust nie usłyszymy.
Nie. I myślę, że w ogóle nie ma w formacji, a szczególnie wśród decydentów mojej formacji politycznej, takich, którzy mówią, że nie wejdziemy do strefy euro. Wiemy, żeśmy się zobowiązali wejść do strefy i my do niej chcemy wejść, ale na warunkach, które będą dla nas korzystne. No mamy przykłady wielu krajów, które weszły do strefy euro, troszkę, że tak powiem, naginając, mówiąc tak potocznie, warunki tego wejścia.
No fałszowano dane, powiedzmy wprost.
No nawet, tak. No przecież Grecja jest tutaj najlepszym przykładem, ale także wielkie gospodarki, takie jak Włochy czy Hiszpania, które przecież po wejściu do strefy euro, one straciły, tak? One straciły w stosunku do, biorąc nawet średni rozwój gospodarczy czy poziom życia w Unii Europejskiej, to te kraje straciły.
A panie pośle,
dzięki temu szybciej je dogonimy, ale przecież nie o to chodzi.
No tak, ale są takie państwa z drugiej strony jak Niemcy czy Holandia, które ewidentnie zyskały. Te państwa, o których pan mówi, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, ale niektórzy mówią, że nawet Austria znalazły się trochę na minusie. Boimy się, że Polska nie jest jeszcze gotowa do tej konkurencji w samej strefie euro?
No nie jesteśmy gotowi. No to myślę, nie tyle, że się boimy tego, ale wiemy to, że nie jesteśmy gotowi. Wejście do strefy euro wymaga spełnienia wielu warunków i oczywiście formalnie my je możemy spełnić, tak? Są warunki, które jesteśmy w stanie spełnić, ale też to musi być co najmniej kilka lat, tak? Bo to sama strefa dojścia to te dwa lata pierwsze i tak dalej. Natomiast absolutnie to nie będzie z korzyścią dla polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę obecny nasz rozwój. No mamy przykłady naszych sąsiadów, gdzie ceny poszły horrendalnie w górę, tak? To jest problem
Słowacy
emerytów.
Jeżdżą na zakupy do Polski, właśnie, a nie my na Słowację, tak?
Dokładnie.
To jest ten przykład?
Litwini to samo. Mamy przykłady właśnie tych dwóch wielkich krajów, największych gospodarek w Unii, tak? To jest Niemcy i Holandia, które zyskują ewidentnie, widać, z każdym rokiem wejścia do strefy euro, te dwa kraje zyskują, bo są po prostu największe i ci najwięksi zyskują. Ci słabsi, albo te gospodarki, które nie są takie konkurencyjne, właśnie południe, tak? No widać wyraźnie, że na tym traci. I my, mając tą świadomość, nie możemy się zgodzić, żebyśmy na siłę wchodzili, tylko dlatego, że są takie oczekiwania właśnie tych największych. No Niemcy bardzo nas namawiają do tego, żebyśmy weszli do strefy euro, bo to jest w ich interesie, a nasz rząd i my jako politycy jesteśmy zobowiązani dbać o interes Polski, a nie o interes Unii Europejskiej, a nie o interes niemiecki. Tak? No bardzo lubimy Niemców jako sąsiadów, chętnie tam jeździmy, ale nasz interes jest ważniejszy.
Ale skoro mówimy o tych interesach gospodarczych, zobaczmy, mała Litwa czy niewielka Słowacja przyjęły właśnie walutę euro. Czy oni mniej dbali o swoje interesy gospodarcze, czy Litwa bardzo mocno z przyczyn politycznych przyjmowała to euro? No bo jeżeli jest rzeczywiście, widzimy, jakie są ryzyka związane ze strefą euro, po co Litwini się tam pchali, jak pan sądzi?
Ja myślę, że to były względy polityczne. Małe
być
kraje,
bliżej jądra Unii tak zwanego,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, małe kraje mają oczywiście tą taką jak gdyby naturalną tendencję do tego, żeby iść w głównym nurcie polityki, żeby z tymi dużymi trzymać dobrze, bo sami nie mają żadnej możliwości wpływać realnie na politykę całej Unii. Polska jest jednym z większych krajów. Mamy ogromny rynek wewnętrzny, który jest dla nas ważny i właśnie własna waluta pozwala nam bardziej łagodnie przechodzić przez różnego rodzaju cykle koniunkturalne. Już nie mówię o kryzysach wielkich, tak, bo one dotkną nawet tych ze strefy euro, ale cykle koniunkturalne, które są naturalne, my je możemy łagodzić dzięki temu, że mamy własną politykę monetarną, własną emisję pieniądza, dzięki temu własny budżet złotówkowy, tak, możemy bardziej elastycznie przez te problemy cyklowe przechodzić i myślę, że będziemy jak najdłużej starali się to utrzymać, ale nie tylko dlatego, żeby mieć tą złotówkę, tylko dopóki nie będzie sprzyjających warunków gospodarczych, to będziemy starali się utrzymać złotówkę.
Myśli pan, że ta dyskusja wokół euro będzie jakąś osią kampanii wyborczej do Europarlamentu? Politycy koalicji europejskiej mówią, idźmy w tą stronę. Oczywiście mają świadomość, że trudno będzie zmienić konstytucję w tej chwili, żeby przyjąć euro. Politycy PiS mówią o odroczeniu tego rozwiązania. To będzie główna oś walki, czy... No, coś innego.
Nie główna, ale jedna, jeżeli chodzi o gospodarkę, to myślę, że jedna z głównych, natomiast wiele z tych linii podziału poza gospodarczymi. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, myślę, że to będzie jedna z głównych linii podziału. No to wyraźnie szef opozycji, pan Schetyna ostatnio w Helsinkach powiedział na forum europejskim, że
powinniśmy aspirować. Tak,
że powinniśmy aspirować. No w kraju już tak, aż tak mocno się nie wypowiada, ale te głosy dochodzą do Polaków. Myślę, że one też powinny być brane pod uwagę przez tych wszystkich, którzy sprzyjają opozycji, chcą, żeby opozycja rządziła, że wówczas nasze wynagrodzenia, no niestety, będą jeszcze mniejsze, tak? No, ceny rosną, wynagrodzenia nie wzrosną, tak jak ceny. To już o tym wiemy po naszych sąsiadach, także z tego też sobie musimy zdawać sprawę. Dlatego chcemy podwyższać wynagrodzenia, a to nie jest rzecz, którą możemy zrobić w ciągu roku czy dwóch, tak? Nadrabiamy kilkudziesięcioletnie zaniedbania w tym zakresie.
To będziemy się przyglądali, jak rosną nasze wynagrodzenia, a my zmienimy znowu temat naszej rozmowy. Do końca kadencji tego parlamentu, tego Sejmu zostało tak naprawdę pół roku. Jak śledzę pracę Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-owskich, to mam takie wrażenie, że jeszcze mnóstwo świadków do przesłuchania. Państwo zdążycie uporać się z tą robotą?
No, musimy zdążyć. Jesteśmy gotowi nawet w czasie wakacji sejmowych w sierpniu.
Czyli w sierpniu będą przesłuchania
świadków?
No, na
razie mamy do lipca zaplanowane, ale w związku z tym, że wypadają nam niektóre nazwiska, ktoś się nie stawi, musimy kogoś dopytać, także ciągle rośnie nam ilość świadków. Pracujemy co tydzień i będziemy pracować nadal. Jeżeli nie zdążymy do lipca, będziemy przesłuchiwali również w sierpniu. Możemy i we wrześniu przesłuchiwać, natomiast
jednocześnie
będziemy przygotowywali raport, który na koniec września chcemy przedstawić Sejmowi. No to jest ostatni dzwonek, więc kończy się kadencja. We wrześniu zaplanowane są ostatnie posiedzenia Sejmu. Być może jakieś w październiku może być, ale tego na razie nie wiemy. Więc do września my przedstawimy raport i przedstawimy te informacje i te nasze też jak gdyby kierunkowe zmiany, bo będziemy też mówili, co trzeba zmienić albo czego nie dokonano w sposób właściwy, kto za co odpowiada, chociaż czasami widać, że były pewne takie strukturalne problemy, bo wszyscy mówili, że gonią
trzeba
tego króliczka,
tak?
Każdy ciężko pracował i rzeczywiście urzędnicy ciężko pracowali, ale byli tacy z decydentów, którzy już tak ciężko nie pracowali, nie widzieli tych problemów i to chcemy pokazać.
A przepraszam, co będzie głównym kierunkiem właśnie raportu? Czy już panowie wiecie, czy będą właśnie te rekomendacje, co zmieniać w prawie, czy wyjaśnienie, co się wydarzyło?
Czy
będziecie chcieli też użyć tego raportu, żeby wskazać winnych tego, co się działo? No powiedzmy szczerze, taki dokument z wyszczególnieniem czyjejś winy, oczywiście nie stwierdzonej karnie, tylko na etapie komisji, to byłoby wygodne narzędzie polityczne.
No, mamy obowiązek zgodnie z uchwałą Sejmu pokazać, co się działo w tym czasie, tak? Jakie były zaniedbania, bo tak to zostało określone i to niewątpliwie pokażemy. Jakie będą nazwiska wymienione i czy będą osoby odpowiedzialne wprost, nie mogę w tej chwili przesądzać, tak, bo po pierwsze raport przygotowuje przewodniczący komisji, ja jestem tylko wiceprzewodniczący, po drugie raport musi być przyjęty przez komisję, więc na dzisiaj można powiedzieć, że tych zaniedbań po stronie administracji rządowej, czy szeroko rozumianej administracji państwowej, a nawet państwowej, tak, było bardzo dużo, nie wprowadzono przez dwie kadencje rządu, ani jednego rozwiązania systemowego związanego z uszczelnianiem podatku VAT. Ani jednego systemowego, o tym specjaliści, którzy absolutnie nie są naszymi zwolennikami, o tym mówią.
No, jednolity plik kontrolny tak zwany
jednolity plik kontrolny został wprowadzony jako rozwiązanie też nie systemowe, dlatego że to miał być tylko jednolity plik kontrolny właśnie do typowej kontroli, więc na żądanie administracji miał być przedstawiany. To nie było rozwiązanie systemowe. Myśmy tą samą ustawę, zanim weszła w życie, zmienili i wprowadzili obowiązkowość przesyłania danych i dopiero to się stało rozwiązaniem systemowym. Szkoda, że nie zmieniliśmy nazwy, bo byłoby wyraźnie widać, że chodzi o co innego.
Jest różnica, tak?
Myśmy wprowadzili całkowite inne rozwiązanie.
A panie pośle, już na koniec pytanie typowo regionalne. Zawsze przed wyborami środowiska regionalne, samorządowcy powtarzają w kierunku rządzących takie pytanie, co z drogą S6, co z drogą czerwoną, czyli dojazdem do portu w Gdyni. Coś w tym roku się rozstrzygnie, jest szansa, że będziemy mieli jakąś wiedzę, czy cały czas te projekty mamy w zawieszeniu?
Jest planowany przetarg na budowę obwodnicy metropolitarnej, który powinien być, jak dobrze pójdzie, jeszcze w tym półroczu ogłoszony. To będzie budowa w tej formule PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego.
To załatwi problemy Gdyni?
No, nie do końca. Częściowo załatwi, tak? Dlatego, że już przez Gdynię nie będziemy musieli jechać, jeżeli chodzi o transport na zachód, bo dojedziemy do Chwaszczyna i wtedy obecnie odbijamy, budowaną tak. trasą kaszubską ominiemy również Małe Trójmiasto Kaszubskie, tak? I dojedziemy do trasy S6, która ma być budowana również w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wiemy, że największy problem jest między Wejherowem a Lęborkiem. Oczywiście to uważam, że ten odcinek powinien być jak najszybciej zbudowany, łącznie z obwodnicą Lęborka. Między Lęborkiem a Słupskiem też będziemy to budowali, ale dobrze wiemy, że tamten ruch jest na razie na tyle mały, że jeszcze nawet w tej formule drogi zwykłej, krajowej, jesteśmy w stanie, że tak powiem, transportować towary i osoby między wschodem a zachodem. Też to trzeba zrobić, ale myślę, że nie jest to najważniejszy i najszybszy element. Najważniejszy to jest obwodnica metropolitarna, która moim zdaniem musi być zbudowana. Jest tutaj determinacja. Pan minister powiedział, że będzie przetarg. I trasa S6 w dalszym kierunku do Słupska też chcemy ją zbudować. No i myślę, że też w tym roku wszystko wskazuje na to, że będą te dwa przetargi ogłoszone.
To będziemy regularnie mówili, sprawdzam. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.